Rozdział trzeci. Motywacja, czyli skąd wziąć chęci do nauki języka obcego. Na ustanowieniu celu skupiliśmy się w poprzednim rozdziale, więc nadszedł czas, aby zmotywować się do jego realizacji. Pamiętaj, że tylko prawdziwy cel może popchnąć cię do działania. Jeśli twoje stwierdzenia dotyczące chęci nauczenia się języka są czczą gadaniną, nigdy się go nie nauczysz. Twój cel musi być określony zgodnie z regułą SMART. Nie będę się zbytnio rozpisywał o czymś, o czym powiedziano już wszystko. Powtórzę tylko, że cel musi być konkretny, mierzalny, osiągalny, realistyczny, rozsądny i określony w czasie. Musisz wiedzieć, czego chcesz się nauczyć, jak zmierzyć postępy w nauce oraz czy jest to realne w określonym czasie. Dla niektórych osób najlepszą motywacją są małe, ale możliwe do szybkiego zrealizowania cele związane z najprostszą płaszczyzną porozumienia. Dla innych jest to chęć uzyskania awansu lub podwyżki. A dla jeszcze innych będzie to walka z samym sobą i chęć sprawdzenia siebie. W tym rozdziale skupimy się na tych elementach w procesie uczenia się, które sprawiają, że będzie on racjonalny. Jeśli będziesz się zmuszać, nigdy się nie nauczysz. Niewiele jest osób, które osiągają cele pod przymusem. Tutaj powracamy poniekąd do tematu przymusu szkolnego, kiedy to każdy musiał opanować dany zakres wiedzy i nabyć konkretne umiejętności. Ponieważ ludzie są różni, przymus szkolny nie sprawdza się w 100%. Jeśli mamy działać pod przymusem, to musi on być przez nas samych zracjonalizowany. Gdy robimy coś tylko dlatego, że zostało nam to narzucone, nie osiągniemy dobrych rezultatów. Nawet jeśli nasze osiągnięcia będą dostateczne, to będziemy żyć z niesmakiem. Musisz czuć, że chcesz, a nie, że musisz. I to właśnie jest największa klątwa wielu uczących się języka angielskiego. Czują, że muszą, bo inni znają go lepiej, bo stracą pracę, bo nie awansują, bo nie znajdą lepszej pracy. Nie ma w tym żadnej przyjemności, tylko wyrobnictwo. Najważniejsza różnica między nauką pod przymusem zewnętrznym, na przykład szkolnym, a nauką wynikającą ze szczerej chęci dotyczy efektywności. Czymś jeszcze innym jest działanie pod przymusem wewnętrznym, nakierowane na przykład na pracę nad sylwetką. Znam wiele osób, które opowiadają mi o bitwie, jaka toczy się w ich głowach, przed pójściem na każdy trening na siłownię. Gdy jednak już zmuszą się do wyjścia z domu, cała reszta staje się prosta i konieczność dalszego przymuszania się znika. Najważniejsze jest przekroczenie progu domu, zrobienie pierwszego kroku. Wydaje się to banalne, ale tak właśnie jest. Wizualizowanie wysiłku, jaki nas czeka, zniechęca nas do wyjścia na trening. Gdy jednak przełamiemy się i wyjdziemy podczas przebierania się w szatni, nagle doznajemy przypływu energii i zaczynamy wizualizować nie ból i zmęczenie, lecz pozytywne efekty, jakie przyniesie trening. Wysiłek wpływa na nas motywująco, gdyż czujemy, że robimy to dla swojego dobra. Przymus więc ma swoje uzasadnienie w zależności od charakteru każdego człowieka. Niektórym się przyda, aby zmotywować ciało do działania, ale o wiele gorzej sprawdzi się, gdy trzeba podjąć wysiłek mentalny. Wydawałoby się, że samodzielna nauka wynika z czystej chęci, a nie z przymusu. Niekoniecznie. Dlatego tak ważny jest cel nauki. Jeśli uczymy się, bo firma sponsoruje nam kurs, ale wcale nie czujemy potrzeby uczenia się języka, lepiej poświęcić ten czas na pracę, niż tracić go na lekcjach odbywających się w godzinach pracy. Jeśli zapisaliśmy się do szkoły językowej z myślą, że dzięki temu staniemy się bardziej konkurencyjni na rynku pracy, ale nie wyznaczyliśmy sobie celu SMART, możemy zapomnieć o dobrych wynikach. Jeśli rodzice załatwili nam korepetycję na 4 miesiące przed maturą, żebyśmy tylko ją zdali, znaczy to, że po maturze możemy o języku zapomnieć. Jeśli szef wysłał cię na kurs pod groźbą degradacji albo utraty pracy, strach nie będzie dobrą motywacją. Pamiętaj, że nauka języka to także nauka kultury i sposobu myślenia mieszkańców danego kraju. Skoro cię to nie interesuje, zajmij się czymś innym. Jeśli chcesz poznać kulturę Chin, opanowanie podstaw chińskiego to tylko kwestia czasu. No dobrze, z językiem angielskim sytuacja jest nieco inna. Chęć poznania angielskiego nie musi wynikać z chęci poznania kultury Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych czy Australii. Ale na pewno poznawanie kultury tych krajów znacząco przyspiesza naukę. W każdym razie zakoduj sobie, że przymus do niczego dobrego nie prowadzi, jeśli chodzi o naukę czegokolwiek, a zwłaszcza języka. Język to coś więcej niż tylko słownictwo i gramatyka. Ponadto, nawet jeśli mamy szczere chęci i jesteśmy zainteresowani poznaniem języka, musimy podejść do tego w sposób usystematyzowany i sensowny. Jeśli będziesz zasiadać do nauki codziennie o 23, bo postanowiłaś nauczyć się języka za wszelką cenę, to zapewne masz dobrą motywację, ale zapominasz o stworzeniu odpowiednich warunków do nauki. Za motywacją do nauki idzie dobra organizacja nauki, o czym zdążysz się jeszcze przekonać. Do czego jest ci potrzebny język obcy, czyli hierarchia płaszczyzn? Zapewne pamiętasz z rozdziału pierwszego o czterech płaszczyznach znajomości języka. Są to mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. Wydawałoby się, że podczas nauki, czy to samodzielnej, czy z nauczycielem, rozwijamy je wszystkie równolegle. Przecież widzimy słowa pisane, sami je przepisujemy do zeszytu, próbujemy wymówić i zrozumieć je, gdy wypowiada je lektor. Choć tak się dzieje, to oczywiste jest, że rozwój kompetencji językowych na każdej z nich odbywa się w różnym tempie. Polak najszybciej rozwija kompetencje rozumienia tekstu pisanego w języku z alfabetem łacińskim. Dlatego tak wiele osób może poszczycić się bierną znajomością języka w piśmie, gdyż rozumieją w miarę proste teksty, ale znacznie gorzej wypadają, kiedy mają sklecić w języku obcym kilka gramatycznie poprawnych zdań, na piśmie bądź w mowie. A jeszcze większą trudność sprawia rozumienie ze słuchu, które jest drugą płaszczyzną biernej znajomości. Jeśli więc założysz, że twoim priorytetem jest jak najszybsze opanowanie zdolności mówienia, musisz przyjąć zupełnie inną strategię nauki, aniżeli w przypadku, gdy uczysz się, w cudzysłowie, klasycznie. Być może kojarzysz wspaniałą i chwytającą za serce reklamę portalu Allegro, który w swoim spocie wykorzysta uczenie się języka angielskiego. Widzimy tam starszego pana, który zamawia przez ten właśnie portal materiały do nauki. Obserwujemy go w różnych sytuacjach codziennego życia, takich jak posiłek czy kąpiel. W każdej z nich mężczyzna powtarza na głos słowa i nakleja na przedmiotach karteczki z nazwami tych przedmiotów po angielsku. Czyli po prostu używa fiszek, o czym nie omieszkam jeszcze wspomnieć. A wszystko po to, aby odwiedzając swego syna w którymś z anglojęzycznych krajów, móc swojej wnuczce, którą widzi po raz pierwszy w życiu, powiedzieć po angielsku, że jest jej dziadkiem. Z punktu widzenia hierarchii płaszczyzn znajomości języka obcego dla starszego pana z reklamy, najważniejsze było wypowiedzenie pierwszego prostego zdania tak, aby jego wnuczka go zrozumiała. On chciał przede wszystkim mówić, a gdy do nauki włączymy pozytywne emocje, wszystko staje się banalnie proste. Dlatego musisz na samym początku określić, co jest dla ciebie ważne. Czy chcesz szybko nauczyć się rozumieć słowo pisane? Czy chcesz szybko nauczyć się mówić lub rozmawiać, czy może chcesz szybko nauczyć się poprawnie pisać w języku obcym? Ustal swoją własną hierarchię płaszczyzn, ponieważ w zależności od tego, co jest dla ciebie najważniejsze, będziesz skupiać się albo na pisaniu, albo na mówieniu, albo na czytaniu, albo na rozumieniu ze słuchu. W każdym przypadku będziesz poszerzać wiedzę o zasadach użycia języka, lecz błędy gramatyczne będą bardziej wybaczalne, gdy nastawisz się na mówienie, niż wtedy, gdy zechcesz poprawnie pisać. Błędy gramatyczne w mowie można usprawiedliwić stresem i brakiem czasu na dłuższe zastanowienie się. O wiele lepiej postrzegamy zatem osobę, która stara się mówić w obcym języku z niewielkimi błędami, niż kogoś, kto pisze niegramatycznie. Jeżeli więc chcesz przede wszystkim zacząć mówić, masz pewną dyspensę na błędy. Jeśli chcesz przede wszystkim dobrze pisać, na przykład e-maile w pracy bądź do przyjaciela, czeka cię na początku o wiele więcej pracy nad gramatyką. Nie od razu Kraków zbudowano. Niniejszemu podrozdziałowi nadałem taki tytuł z dwóch powodów. Po pierwsze, oczywiście chodzi o stopniowe postępy we wszystkim, czego się podejmujemy. W kontekście nauki języków obcych można to rozumieć tak, że nie nabędziemy biegłości językowej w ciągu miesiąca, ba, nawet kilku miesięcy. Jest to proces długotrwały, wymagający nieustannej praktyki i systematycznej pracy. Wydaje się to banalnym stwierdzeniem, ale wyznaczając sobie cele w nauce języka obcego, musimy pamiętać, że nie mogą być one zbyt wygórowane. Innymi słowy, nasze aspiracje muszą być dostosowane do wszystkich czynników wpływających na proces przyswajania wiedzy lingwistycznej, czyli do czasu, który możemy przeznaczyć na naukę, do możliwości zastosowania nabytej wiedzy w praktyce oraz do indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Jeżeli nasze potrzeby są duże i musimy poznać język względnie szybko, powiedzmy w ciągu roku, na tyle, aby móc komunikować się z kontrahentami w pracy zawodowej, przede wszystkim należy określić, co konkretnie jest nam potrzebne, na przykład składne pisanie maili, czytanie e-maili ze zrozumieniem, umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych, umiejętność prowadzenia rozmów twarzą w twarz podczas targów branżowych czy negocjacji handlowych. Wówczas skupiamy się na słownictwie ogólnobiznesowym i branżowym, a gramatyki uczymy się głównie w zakresie umożliwiającym zastosowanie tego słownictwa. Jeśli chcemy napisać e-mail z reklamacją do dostawcy tworzyw sztucznych do produkcji akumulatorów, nie ma sensu, by uczyć się słownictwa dotyczącego rozkładu zajęć w naszym planie dnia albo naszych ulubionych gatunków muzyki i korzyści płynących z jej słuchania. Jeśli jednak sprzedajemy innowacyjne rozwiązanie, które polega na tym, by cieszyć się muzyką podczas jazdy samochodem, wówczas warto znać zarówno ogólne słownictwo z dziedziny muzyki, jak i specjalistyczne słownictwo techniczne związane z odtwarzaniem muzyki w aucie, gdyż pozwoli to odpowiednio budować przekaz marketingowy i prowadzić swobodną rozmowę na temat reklamowanego produktu. W tym przypadku temat ogólny poruszany w podręcznikach do nauki, np. preferencje muzyczne, stanowi część słownictwa branżowego, jeśli w takiej branży działamy. Na początku musisz zatem skupić się na zbudowaniu własnej siatki terminologicznej. Niejednokrotnie w mojej pracy nauczyciela języka angielskiego specjaliści z różnych branż zaskakiwali mnie znajomością bardzo specjalistycznego słownictwa, lecz nie potrafili go skutecznie wykorzystać, ponieważ brakowało im podstaw gramatyki. Dlatego musisz we własnym zakresie opracować listę słów, które uważasz za najbardziej potrzebne tobie, a następnie umieszczać je w odpowiednich, zrozumiałych dla siebie kontekstach. Pozwól, że dam ci przykład. W poprzednim rozdziale wspominałem o Hiszpance, Monice, którą uczyłem angielskiego po hiszpańsku. Musiałem w szybkim tempie przyswoić lub przypomnieć sobie w języku hiszpańskim na przykład takie słowa. Znaczyć, oznaczać. Czas, rzeczownik, czasownik, przymiotnik. Imię słów, zaimek, przyimek, funkcja, rola, wyraz. Pojedynczy, złożony, przed, po, akcent, wymowa, osoba, liczba, używać, stosować, żeby, w celu. Podmiot, orzeczenie, dopełnienie, kontekst, końcówka, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, warunek, wyrażać, powtarzalny, zakończony, trwający i tym podobne. Słów tych używałem tak często, że wkrótce budowałem z nich zdania z równą biegłością jak po angielsku. Jednak wiedziałem, że są mi potrzebne do realizacji postawionego sobie celu. Nie chciałem od razu rozmawiać o życiu rodziny królewskiej albo polityce Hiszpanii. Chciałem szlifować hiszpański, ucząc rodowitą Hiszpankę innego języka, który znałem biegle. Kiedy zaś przygotowywałem się do podróży do Chin, zestaw był zupełnie inny, ponieważ musiałem znać podstawowe słowa, wyrażenia, zwroty i zdania umożliwiające mi zakup najpotrzebniejszych artykułów spożywczych albo prezentów w sklepie, a także te, które wiązały się z celem mojej podróży, czyli zawodami w łucznictwie tradycyjnym. Podzieliłem więc konieczne do przyswojenia wyrazy na dwie grupy – zakupy i zawody. Skupiając się na tych dwóch grupach, o wiele szybciej przyswajałem gramatykę, niż miałoby to miejsce w trakcie standardowego kursu, na którym opisujemy rodzinę, pracę, hobby czy pogodę. Na początku tego podrozdziału wspominałem o dwóch powodach użycia tytułu i teraz właśnie chcę odnieść się do niego z innej perspektywy. Oczywiście każdy z nas wie, że ten tytuł to wyrażenie idiomatyczne. W każdym języku funkcjonują idiomy. Ale kiedy ich używamy, jak często? Używamy ich najczęściej, żeby wyrazić coś w sposób obrazowy, przenośny, jako skwitowanie rozmowy, pouczenie, przestrogę czy żart. I wcale nie aż tak często, a jeśli już, to są to zazwyczaj nieskomplikowane dwu-, trzywyrazowe idiomy. Idiom to stały związek frazeologiczny, którego znaczenie nie wynika ze znaczeń jego poszczególnych składników, lecz z utrwalonego w danym języku przenośnego użycia, dlatego znajomość tych związków świadczy o wyższym poziomie biegłości językowej. Czy są nam potrzebne? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Żeby jednak lepiej pokazać, co mam na myśli, podam przykład pewnej wyimaginowanej i celowo przerysowanej rozmowy. Rozmówca A. Wczoraj była żaruwa, a dzisiaj leje jak z cebra. B. Tak to jest, kwiecień plecień, co przeplata. A. Niepotrzebnie myłem wczoraj auto. B. Racja. Ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. A. Opony też wymieniłem, a zapowiadają jeszcze opady śniegu. B. Głową muru nie przebijesz. A. Ty to się lubisz drażnić i dolewać oliwy do ognia. B. Po prostu nie wierzę prognozom pogody. Dla mnie są palcem po wodzie pisane. Czy kiedykolwiek byłeś świadkiem takiej rozmowy? Być może Chińczycy, którzy w swojej kulturze i swym języku mają zakorzenione czterowyrazowe zwroty idiomatyczne, tak zwane chengyi, byliby w stanie takową przeprowadzić. Ponieważ to wszystko da się wyrazić dosłownie w o wiele prostszy sposób. Zadanie piąte. Zapisz powyższą rozmowę bez użycia idiomów w języku obcym, którego się uczysz. Następnie znajdź wszystkie ich obcojęzyczne odpowiedniki i zapisz ją raz jeszcze. Jakie wnioski nasuwają ci się co do poziomu trudności obu wersji? Czy użycie idiomów jest w jakim stopniu łatwiejsze? Czy dosłowność wymaga użycia trudniejszych konstrukcji gramatycznych albo bardziej wyszukanego słownictwa?